Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Jan Piekło, dyplomata, były ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
No i zacznijmy od uroczystości ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, także tym obchodom, no, oficjalnym de facto to odbywały się na Ukrainie i, no i wystąpieniu do... w jakimś sensie pana następcy, obecnego kierownika placówki, pana Łukasiewicza, który no, w wystąpieniu formalnym starał się szukać symetrii między historią polskiej ludności a ukraińskiej w czasach II wojny światowej i w okresie międzywojennym. Dlaczego i po co taka wypowiedź i jak ona jest odczytywana w języku dyplomacji?
No po pierwsze, on nie jest moim następcą, bo on nie jest ambasadorem, jest tylko kierownikiem placówki. Jego ranga jest zupełnie inna i słowa, które będzie wypowiadał jako dyplomata, nie będą miały tej wagi, jakby to były słowa ambasadora. A ambasadorem nie jest dlatego, że no, nie było zgody i nie było listów pełnomocnych do prezydenta Zwońskiego od Karola Nawrockiego, od prezydenta. Więc to jest jedna oczywista rzecz. No, druga rzecz jest taka, że właściwie no, raczej nie ma wątpliwości, że to, co zastosował, ten zabieg, który zastosował w swoim wystąpieniu kierownik placówki w Kijowie, jest zabiegiem operującym symetryzmem. Czyli właściwie Polacy w takim samym stopniu jak Ukraińcy są odpowiedzialni za wzajemne mordowanie się. No, właściwie zarówno Instytut Pamięci Narodowej, jak i dokumentacje, jakie posiadają źródła polskie i nie tylko polskie, wskazują na to, że to, co się wydarzyło w 1943 roku na Wołyniu, to było morderstwo na skalę ludobójczą, na skalę też niebywałą. To jest ciekawe, bo to nie jest tak, że to tutaj robiło to wyłącznie UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. To było właściwie wykonywane rękami ukraińskich chłopów, którzy zostali zachęceni przez właściwie no, upowców i propagandystów nacjonalistycznych do tego, żeby po prostu zabrać polskim sąsiadom ziemię. To był mord sąsiedzki, najbardziej ohydny, jaki może być. Ja to widziałem w czasie wojny w byłej Jugosławii na terenach bośniackich w okolicach Sarajewa. To jest bardzo podobny mechanizm. Jeżeli się komuś obieca, że jak zabije wszystkich, od małego dziecka do starego dziadka, żeby nikogo nie było, kto miałby pretensje do majątku, no to wtedy można zająć wszystko bezkarnie i wejść w posiadanie majątku, sprzętu rolniczego, magazynów, spiksów, wszystkiego. I tak to zadziałało. Z tym, że to do złudzenia mi przypomina, ponieważ to jest również historia mojej rodziny, to mi do złudzenia przypomina to, co się działo w 1920 roku, kiedy właściwie doszło do pierwszych właściwie takich elementów zabijania tam Polaków. I to również była akcja przygotowana przez sowieckie służby specjalne, które usiłowały skutecznie, częściowo, nakłonić ukraińskich chłopów do wystąpienia przeciwko tak zwanym polskim panom i dokonywały morderstw w skali na takiej samej zasadzie, przy pomocy tych samych narzędzi. Wideł, motyk, oskarów, no wszystkiego, co się w gospodarstwie używa. No to, to, Właściwie można powiedzieć, że to, co się działo w 1943 roku, to również była realizacja scenariusza zarówno sowieckiego, jak i niemieckiego. Niemieckiego wywiadu, oba te wywiady, niemiecki i sowiecki, były zainteresowane tym, żeby nie doszło do jakiegokolwiek porozumienia między Polakami a Ukraińcami. A rozmowy były prowadzone przez polski rząd na uchodźstwie w Londynie z ukraińskimi partnerami, którzy no nie reprezentowali rządu, bo takiego rządu nie było, ale reprezentowali interesy Ukraińców. I doszło nawet do skutecznej wspólnych akcji UPA i Armii Krajowej, jak na przykład wyzwolenie więzienia w Hrubieszowie. To nie jest tak, że nie można było tego zrobić. Można było, tylko do tego potrzebowano odrobiny dobrej woli, a wspólny wróg się znalazł. Tym wspólnym wrogiem to byli Sowieci i komuniści. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowane.
Ale natomiast jak się patrzy na działalność OUN-UPA, to w mniejszej roli oni walczyli z Armią Czerwoną, bardziej i więcej ofiar ponieśla cywilna ludność ukraińska z rąk UPA. Są takie wyliczenia statystyczne oparte na źródłach historycznych, no pokazujące, że jednak więcej UPA, czy najwięcej się zabito Polaków, bezbronnych cywilów. Zaraz potem są Ukraińcy, którzy Polakom pomagali, a dopiero potem są albo Sowieci, a na samym najmniej ofiar to są żołnierze niemieccy, którzy by zginęli z rąk UPA. Więc widać, że to była jednak organizacja nastawiona na eksterminację ludności cywilnej, polskiej, w ramach ludobójstwa, czystki etnicznej. No i przy okazji tych Ukraińców, którzy nie byli im powolni, oni też często padali ich ofiarami, a Sowieci, Niemcy to już bardzo, bardzo rzadko.
Tak, to prawda. I to nie chodziło tylko o Polaków, to chodziło również o Żydów, Orbian, Czechów, innych narodowości, które tam żyły. To niestety była po prostu zbrodnicza ideologia, której właściwie przewodził, i to trzeba powiedzieć, nie osobiście, tylko w jakimś sensie duchowo, on siedział wtedy Sachsenhausen, Stefan Bandera. I to jest prawda, to co pan redaktor oczywiście w tej chwili mówi. Natomiast największym wrogiem dla UPA to były mieszane rodziny. Polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie, które się tam zdarzały. To jest również część historii mojej rodziny. I no, często ci Ukraińcy, którzy pomagali swoim sąsiadom w tym, żeby po prostu uniknąć strasznego losu, no to ich spotykało to samo z rąk bojówek Ukraińskiej Powstańczej Armii niestety.
To jeszcze wróćmy do osoby, która teraz kieruje placówkę. Już nie będę mówił o pana następcy, kierowniku placówki, panu Łukaszewiczu. Jakie będą reperkusje dyplomatyczne? Bo może jest tak, że te słowa nie tylko były niemądre, ale były też szkodliwe politycznie w aktualnych relacjach między Warszawą a Kijowem.
No tak, one były szkodliwe politycznie we wszystkich możliwych wymiarach. One były po prostu nierozsądne. Natomiast no, widzimy, że Radosław Sikorski i MSZ broni i mówi, że to była chrześcijańska postawa ze strony, znaczy ta symetryczna chrześcijańska postawa ze strony kierownika placówki. No, myślę, że szkody są już zrobione i one są niewyobrażalne. I właściwie tak szczerze mówiąc, to by była kwalifikacja do odwołania tego pana z placówki w Kijowie.
Dlaczego takie słowa padły? Na ile to jest wybryk jednego człowieka, w tym przypadku pana Łukasiewicza, a na ile to jest świadoma, całościowa polityka czy dyplomacja prowadzona przez obecny resort, obecny rząd, obecnego, no także wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego?
Panie redaktorze, ja to widziałem, to wystąpienie. On to czytał. On to czytał w okularach jeszcze. Czytał to, żeby po prostu nie pominąć pewnie jakiegoś fragmentu. Najprawdopodobniej on dostał po prostu gotowy tekst i tyle. Natomiast no, jak ja pamiętam zasady z czasu, kiedy ja byłem ambasadorem, to nie było w ten sposób, że przychodził gotowy tekst, tylko przychodziły tezy. tezy, które należałoby własnymi słowami zaprezentować i powiedzieć. No ja to starałem się robić. Ja zresztą byłem traktowany wtedy, jak byłem ambasadorem na Ukrainie, jako człowiek Ukraińcom życzliwy. I nadal jestem im życzliwy, ponieważ mamy wspólnego wroga, którym jest Rosja. Tyle tylko, że są również rzeczy, które powinniśmy rozliczyć. A tą ważną rzeczą, którą się zajmowałem wtedy, to były ekshumacje. Jeżeli w tej kwestii są cały czas jakieś przeszkody, to najwyraźniej świadczy o braku dobrej woli.
A jak patrzymy na samą Ukrainę, tam też się zmienia, odchodzi premier. Informacja ta trochę w Polsce przeszła bez echa, ale też cytat z Władysława Zełenskiego, że będzie jakaś nowa polityka ukraińska. Co się dzieje w samej Ukrainie i na ile jest tak, że to jest chyba powszechne już zdanie i zdaje się, że prawdziwe, czyli celowy atak Zełenskiego i jego ekipy na Polskę, na ile jest elementem także zmiany polityki tej ekipy w wymiarze wewnętrznym, czy szerzej w wymiarze polityki zagranicznej wobec wielu partnerów?
Niewątpliwie prezydent Zełenski miał ogromne problemy wizerunkowe. Miał nawet problemy w Radzie Najwyższej. Był atakowany przez opozycję za próbę przykrycia afery korupcyjnej, w której brali udział Henri Yermak, szef kancelarii, no i Mindić, jego współpracownik, partner w biznesie, który przez Polskę, chciałem podkreślić, przez Polskę bez problemu dotarł na prawdopodobnie lotnisko, czy w jakiś inny sposób dostał się do Izraela, którego obywatelstwo posiada. Więc Zełenski przy pomocy elementów patriotycznych związanych z ideami UPA usiłował wzmocnić swój pokruszony wizerunek jako wielkiego patrioty. Myślę, że mu się to, szczerze mówiąc, nie udało, bo efekt jest taki, że pół świata w tej chwili, to dziennikarze, media, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone napisały o Wołyniu, o tym, co się stało w 1943 roku tam i właściwie po raz pierwszy świat o tym usłyszał. Jest jeszcze na dodatek stanowisko Parlamentu Europejskiego, które wyraźnie pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z problemem, z którym Ukraina sobie nie poradziła i jeżeli sobie nie będzie chciała radzić, to będzie miała kłopoty z dobrą ścieżką, szybką ścieżką wejścia do Unii Europejskiej. Także więcej sobie narobił Zełenski problemów niż ma korzyści z tego, ale niewątpliwie tutaj to wszystko jest spowodowane sytuacją wewnętrzną na Ukrainie, której do końca nie znamy.
Ale w jakim sensie, że Władysław Zełenski traci jakiś grunt polityczny wewnątrz kraju? Bo tutaj są bardzo rozbieżne opinie. Część osób twierdzi, że on teraz także w kontekście lepszej sytuacji na froncie, skutecznych ataków na Rosję, ustabilizowania na wielu odcinkach frontu ma sytuację lepszą polityczną. Wiele osób twierdzi, że gdyby były wybory, to by je raczej dość wyraźnie nawet przegrał. Jaka jest faktyczna w tej chwili pozycja Władysława Zełenskiego na samej Ukrainie?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, na które ja nie znajduję wystarczającej, wyczerpującej odpowiedzi, bo po prostu nie mam takiej wiedzy i zdaje się, że niewiele osób w Polsce taką wiedzę posiada. Być może nawet na samej Ukrainie nie wszyscy ją posiadają. Pozycja Zełenskiego rzeczywiście ze względu na te, to właśnie nie tyle Zełenskiego, ile Budanowa, który jest w tej chwili następcą Yermaka. Ta pozycja poprzez Budanowa Zełenskiego rosła ze względu na skuteczne ataki zarówno na Krymie, jak i na Sankt Petersburg i właściwie całą Moskwę. Samą Moskwę. Także właściwie to rzeczywiście może w jakiś sposób odwracać trend negatywny dla dla Żołnierskiego. Ale zdaje się, że również Kijów zaczyna rozumieć, że po tym wszystkim, po tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, po tych głosach na temat tego, co się rzeczywiście stało w 1943 roku na Wołyniu, to tam gdzieś dojrzewa jakaś myśl, że należałoby próbować w tej chwili się dogadać z Polakami i widać wyraźnie, że jest tam jakieś otwarcie na ekshumację. Z tym, że ja już ćwiczyłem takich otwarci na ekshumację, no co najmniej kilkadziesiąt i za każdym razem niestety kończyło się tym, że w pewnym momencie pojawił się problem i tych ekshumacji albo nie było, albo jak były, to szybko się kończyły i nic z tego nie wynikało. No więc myślę, że jest jeszcze długa droga przed nami. Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem i Ukraińcy sobie też zdają sprawę z tego, że Polska jest bardzo istotnym i ważnym partnerem, ponieważ graniczy z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją, no i oczywiście jeszcze z Niemcami z drugiej strony, więc to należy się po prostu zrobić kalkulację polityczną, obliczyć ewentualne straty i zacząć w jakiś sposób uregulować, przywrócić do stanu większej normalności stosunki polsko-ukraińskie, bo to jest przyszłość Europy po prostu.
Pytanie, czy z tą ekipą da się taką normalizację przeprowadzić?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. To również nie jest pytanie do mnie. Ja tego nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy da się, czy się nie da. Natomiast mam wrażenie, że jakieś rozumienie tego, że zostały wyrządzone szkody nie do powetowania, gdzieś w Kijowie są i będzie pewnie próba jakiejś naprawy tego. No, zobaczymy, czy ona będzie skuteczna i jak daleko ona pójdzie. Natomiast gdzieś tam w tle cały czas tli się ewentualny pokój z Rosją i ewentualny udział Xi Jinpinga, czyli Chin, w tym, żeby nakłonić Rosjan do pokoju, oni mają problem, ogromny problem gospodarczy, no i mają rzeczywiście problem w tej chwili z ukraińskimi atakami. No i tutaj jest pytanie, jaka jest pozycja Waszyngtonu, a ona na pewno jakaś jest. Widać wyraźnie, że już podczas szczytu w Ankarze Trump zmienił trochę narrację i jest znacznie mniej przychylny Rosji, a bardziej przychylny Ukrainie. No, kształtuje się nowy ład. Myślę, że to trochę potrwa i mam nadzieję, że to się nie skończy globalnym konfliktem.
Globalnym konfliktem z Polską w jakiej roli i jak ten globalny konflikt może rzutować na nasz region?
Ja mówię o globalnym konflikcie w kontekście tego, co się dzieje na Pacyfiku, w Zatoce Perskiej. I to wszystko, Ukraina, Rosja, Europa, to są wszystko części wielkiej globalnej układanki. I my sobie chyba nawet nie do końca zdajemy sprawę z tego, że w tej chwili kształtuje się dzięki w dużym stopniu działaniom świadomym, czy bardziej, chyba bardziej świadomym niż nieświadomym Donalda Trumpa, się kształtuje nowy globalny ład, w którym Europa musi ponieść większą odpowiedzialność za swoją część kontynentu, za europejską część kontynentu euroatlantyckiego, a pozwolić Stanom Zjednoczonym zająć się Pacyfikiem i ogromnym problemem, jakim jest terroryzm islamski i Iran. Myślę, że to jest refleksja, która stoi przed nami jako zadanie.
I tym zadaniem się rozstajemy. Jan Piekło, dyplomata, były ambasador Polski na Ukrainie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do zobaczenia, do usłyszenia, a my jeszcze usłyszymy się po serwisie w Odysei Wyborczej, a więc zapraszam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet i teraz, i przez cały dzień. Za chwilę wracamy, a tymczasem serwis informacyjny.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.